Doliczony czas spotkania, rzut rożny dla londyńskiej Chelsea. W narożniku Eden Hazard, dośrodkowanie na pole karne. Morata, Morata, gol! Gol, gol, gol! Weszło, weszło, weszło!
Audycja 305, Radio Weszło FM. Audycja dzisiaj z radiowych zaświatów. Przepraszam, bo niektórzy pytali, czy będzie na żywo. Nie, nie dam rady, sorry. Ale za to jest jak najbardziej aktualna, bo gość słynie z tematów ponadczasowych, że tak się wyrażę, a raczej nasze dyskusje i niekończące się dygresje, a skoro są niekończące się dygresje, to musi być on, obecnie trener. Obrazi się. Ja wiem, że się obrazi i będzie się buntował, ale powiem to. Legenda polskiego basketu, Radosław Chyży. Dzień dobry.
Witam serdecznie, masz rację, nie lubię tak być nazywany. Wystarczy człowiek. Człowiek Radosław Chyży, tak. Czasami trener, a najważniejszy człowiek.
To tym, którzy nie kibicowali Wrocławiowi, to powiem tak, tym, którzy nie kibicowali Wrocławiowi ani Zgorzelcowi, powiem, to ten Rudy, co łokciami się rozpychał. Tak, może być lepiej?
Tak, o, bardzo dobrze i fajnie to nazwałeś mnie. Osoba, która po odejściu z klubu powoduje, że klub staje się lepszy.
A to już ty powiedziałeś, to ja tego nie powiedziałem.
Tak. Albo jak Śląsk Wrocław mnie zatrudnił, to akurat skończyły się mistrzostwa. Ale Turun Zgorzelec, jak nie zatrudnił, czyli nie przedłużył umowy, to zdobył medale. I za to trzeba podziękować chyba mi, że odszedłem.
Znaczy właśnie, to, wiesz, to taki, jak już wiem, że masz po latach do tego dystans, więc powiem to głośno, że w sumie też swój wkład w tym momencie w te tytuły miałeś.
Dokładnie. Dobre. A zatrzymałem po prostu Śląsk Wrocław, który kroczył od mistrzostwa do mistrzostwa. Ale dystans najważniejszy. To zawsze powtarzam, że dystans najważniejszy w życiu, bo jak nie będziemy się też z siebie śmiali z tego, co nas spotyka, no to naprawdę będziemy mieli smutne życie.
To obiecuję, że to będzie jedyne takie osobiste pytanie, Radek, ale wiesz, że teraz, mimo że się lubimy, to będę tym teraz dziennikarzem, który próbuje wydobyć wszystko z ciebie, ale to jest tylko jedno pytanie. Kiedy tego dystansu się nabiera w takim układzie?
Po latach też duże doświadczenie mnie spotkało. Ciekawi ludzie, rozmowy z tymi ludźmi i oczywiście dobra lektura. Czasami miałem szczęście, po prostu, że spotkałem odpowiednich ludzi i zaczynałem nabierać po 30. Po 30, jak człowiek już kończy tą grę, to zauważa, że to jest takie śmieszne. Biegasz w tych spodenkach i pierwsze, a zbyt poważnie traktowałem, zbyt mocno się obrażałem na pewne rzeczy, że nie umiem grać albo że słabo rzucam. No fakty były takie, że nie umiałem rzucać. Ja się obrażałem. Albo to, że nie zostałem powołany, a ktoś tam został powołany. I człowiek patrzy, no faktycznie nie zostałem powołany. Jakie to ma znaczenie teraz, jak ma się 30 ileś tam lat, albo 40. I ostatnia rzecz, że nikt już o tobie nie pamięta. Po pewnych czasach człowiek mówi, o, muszę zdobyć to, muszę zdobyć tamto, a patrzy, ma 40 lat i gość mówi, tak patrzy, ja pana znam. Ja się pytam, no super, że pan mnie zna. A ja mówię, No, ja pana znam. On mówi tak, no wiesz, no, tak sobie mówię, no to patrzę, myślę sobie, mówię, no przecież jest normalne, że wszyscy znają Radosław Chyży. On mówi, w kiepskich pan grał, ja mówię, że nie.
Ojej! Ojej!
A druga sprawa, jak mnie pomylili właśnie z siatkarzem, to mówię, to tak przemija i naprawdę dystans do tego. No, nikt nie będzie pamiętał, czy akurat dzień dzisiejszy, czy akurat wkładasz swoją pracę 100%, bo wiadomo, że ona nie wychodzi, czy w Siechnicach, czy w MOSie, czy na przykład Weszło, czy na przykład w Kanal Plus, czasami mi nie wychodzi. No nie umiem czasami mówić bardzo dobrze po polsku, ale daję z siebie 100%. I tego uczę moje zawodniczki i zawodników, że jak daję 100%, to powinieneś być zadowolony swojej pracy, ale też gotowy na krytykę, że nie jesteś dobry na Kanal Plus albo nie jesteś dobry na trenerkę. I nie obrażam się, dlatego moim zdaniem chyba z wiekiem i z doświadczeniem nabrałem dystansu do tego, co robię i do tego, co mówię. Teraz jestem otwarty, mówię to, co myślę. Jak komuś się to nie podoba, bardzo, bardzo przepraszam. Staram się nie obrażać za mocno ludzi, ale jak ktoś mnie pyta, to odpowiadam szczerze. Oczywiście, moja mama mówi, mógłbyś tą szczerość zostawić dla siebie, ale nie kłamie. No od chyba 3 albo 4 lat nie kłamie. Jak ktoś mi zadaje pytanie, to odpowiadam tak, jak myślę.
Wiesz, no ja będąc dziennikarzem, to podobno kłamie notorycznie, tak? No bo taki zawód, ale, ale fakt faktem i to też, nie, no szczerość, dlaczego? Nie można przepraszać za szczerość, no trzeba nazywać czasami sprawy takie,
tak,
jakimi
ale,
są.
Szczerość tak, ale czasami człowiek obraża na przykład. To, że ktoś nie umie grać, no to kogoś boli, o to mi chodzi, nie? No jak powiem na przykład, że jakoś tenera nie cenię, bo robi błędy, no to delikatnie on się czuje źle i za to przepraszam, że po prostu moja opinia rani jego uczucia.
Słuchaj, opinię zawsze każdy ma prawo wyrazić. Nie, nie zawsze ona musi być, wiesz, pochlebna, tak? No to grunt tylko, żeby pamiętać o tym, żeby nie hejtować, czyli przede wszystkim różnica między hejtem a opinią jest taka, że opinia jest merytoryczna, to raz, dwa, jest podpisana imieniem i nazwiskiem.
Nie,
to
zawsze my się też nie zgadzamy, znaczy jak rozmawiamy, to ja uważam, że nabrałem tego dystansu i tej umiejętności rozmowy z każdym i jak ktoś się z nim nie zgadza, ale daje argumenty, ja się z nim nie kłócę, stajemy po prostu, ja mam swoją opinię, ty masz swoją i mi się wydaje, że to jest chyba najważniejsza cecha, której się nauczyłem w ostatnich 5-6 lat.
No dobrze, to w takim układzie, żeby już wprowadzić leitmotiv, bo się zrobiło tak bardzo poważnie, znaczy będzie nadal poważnie, bo będzie merytorycznie, ale niekoniecznie tak super, super będziemy rozmawiać, wiesz, tylko sztywno, że tak się wyrażę, czy na poważne tematy, aczkolwiek muszę wydobyć od ciebie, bo przyznam się szczerze, tu się przyznaję, tego odcinka Strefy Hanasa nie widziałem, wy się zakładaliście jakoś i mieliście jakieś swoje przewidywania a propos finału PLK, bo od tego chciałem
tak.
Zacząć.
Tak było. Dużo osób stwierdzało, lubię słowo, Wojtek Michowicz uwielbia słowo ekspert, ja też się śmieję z tego ekspert, że jeden trener chyba powiedział, że dużo ekspertów nie uważało nas za faworytów, chyba Igor Milicic powiedział, a ja uważałem prosto od początku do końca, jak chyba, nawet chyba jak Igor przyszedł Milicic do zespołu z Ostrowa, to powiedziałem, że to będzie finał, dlatego że moim zdaniem jak Zastal był z Ljungbergiem, z Marcelem Ponitką, to uważałem, że nie ma szans nikt z Zastalem. Ale uważałem od początku do końca, że trener Milicic na tle trenerów, i znowu będę kogoś obrażał, na tle trenerów w PLK po prostu góruje nad nimi. I zawsze uważam, że finał to jest wypadkowa dobrych zawodników, ale też dobrego trenera. Zrobił odpowiednie zmiany, rolę w zespole podzielił. Dla mnie po prostu było pewne, że będzie w finale. Jeżeli chodzi przed finałem, też uważałem, chyba od kiedy Ljungberg odszedł, to uważałem, że Stal zdobędzie mistrzostwo. Jak zobaczyłem finał FIBA Euro Challenge, to przekonałem się, że jest w nich ochota, jest w nich energia, jest w nich ten ogień. Jak jeszcze zobaczyłem prezesa skaczącego, to stwierdziłem, że ten zespół ma wszystkie atrybuty, żeby wygrać mistrzostwo.
To ja zapytam się inaczej, bo skoro były atrybuty po stronie Ostrowskiej, ale faworytem jednak byli dominatorzy ligi, byli ci, którzy...
Nie. Nie zgodzę się z tego, dlatego że tutaj się zgodzę z trenerem Tabakiem, że do Pucharu Polski, kiedy mieli Ljungberga, bo kibice i w cudzysłowie eksperci nie zdają sobie sprawy, że Ljungberg to jest zawodnik, sam teraz pokazuje, że bez Mike'a Jamesa CSKA Moskwa awansowało do Final Four. I Ljungberg był tam z zawodnikiem, który, żeby mu nie wchodzić mocno do tyłka, nie przeszkadzał. Nie przeszkadzał. Dla mnie na przykład, a ze Skyler Bowlin jest zawodnikiem, którego ja bym nie chciał w swoim zespole. Zastępca za Stalu. Bo ja uważam, że trener Tabak pomylił się tu, ale możliwe, że nie było po prostu możliwości zatrudnienia lepszego zawodnika. Bo Skyler Bowlin dla mnie to nie te buty... Nie dla niego zespół za Stalu. Nie dla niego. Dlatego uważam, że tutaj się nie zgadzam, że po odejściu najlepszego, swojego najlepszego zawodnika, za Stal był do pokonania.
Okej, dobra, to ja już nie tłukę tego wątku, już wyjaśnić, bo miałem się zapytać właśnie, co się stało, że akurat ten faworyt teoretyczny, ale jak już powiedziałeś, że nie byli faworytem, no to...
Tak, i dla mnie Marcel Ponitka, ja nie wiem dlaczego nie mógł odejść do zespołu rosyjskiego po sezonie. Ja bym mu zapłacił ile on chce, bym chciał, żeby on został do końca sezonu, bo trener Tabak miał ciężkie zadanie, bo miał tylko Richarda, jednego Brembley, miał Williamsa, miał Freymanisa, Berzinsa, Grossela i Koszarka. I brakowało mu a jeszcze Bowling powiem, brakowało mu jednego więcej zawodnika, a zespół z Ostrowa miał 8 zawodników, czyli miał Florensa, miał Andersona, Kela, Mokrosa, Sobina, Garbacza, Smitha, i Ogdena. I uważam, że od tego jednego zawodnika była stale lepsza. I trener Tabak albo myślał, że to przeciągnie, bo nie chciał korzystać z Filipa Puta i po prostu z tej rotacji brakło mu moim zdaniem jednego zawodnika. I tu mi było szkoda, bo tak jak mówię, jakby Marcel Ponitka był, wiadomo, że to by po prostu trener mógł korzystać z głębi składu. Ta intensywność, bo Zastal grał na intensywności, czyli na agresywnej obronie, na wyprowadzeniu szybkich kontr. I to było skuteczne na początku ligi, ale przy większej ilości zawodników i najważniejsze VTB. Bo trzeba powiedzieć, że wielki sukces Zastal osiągnął, czyli trener Tabak, cała organizacja, oni zajęli szóste miejsce w VTB z budżetem, który nie był tak wielki jak inne zespoły.
To jest bardzo duży sukces, podkreślmy, polskiej koszykówki klubowej od czasów, i nie zawaham się tego powiedzieć, od czasów Asseco Pro Comu w playoffach Euroligi, czyli od 2008 roku.
Tak, uważam, że to jest wielki sukces. Szkoda, że to jest po prostu na obcokrajowcach. Jestem znowu wredny. Na obcokrajowcach.
Znaczy nie, tu masz rację. Tu akurat chyba każdy rozsądny człowiek się z tym zgodzi, że jakbyś brakuje polskich akcentów. Więcej,
tak,
że
bo tak jak mówię, czy Stal zdobyła to z amerykańskimi zawodnikami i jednym Szwedem ten finał FIBA Challenge. Czy mistrzostwo tak samo zdobyła, bardzo się cieszę, że Jakub Garbacz zdobył MVP finałów, bo to mi osłodziło, że w większości to są zagraniczni zawodnicy. I tak samo Enea, brakowało mi jednego, dwóch Polaków. Nie rozumiem polskich zawodników, bo ja pamiętam, jak byłem we Francji. Byłem we Francji i zawodnik francuski zadał mi się pytanie, dlaczego na przykład, jak ty jesteś w reprezentacji Polski, ty grasz we Francji. A ja mówię, no bo chcę. Mówię, nie ma tam lepszych zespołów. Dlaczego ty nie grasz w Śląsku czy w Asseco? Pograliśmy wtedy z Asseco. A ja mówię, no faktycznie masz rację. I ja nie rozumiem, dlaczego najlepsi zawodnicy nie mogą grać w polskiej lidze. Ja rozumiem tam, że na przykład Waczyński zarabia duże pieniądze i nie jesteśmy w stanie na przykład tych pieniędzy znaleźć. Ale dla mnie na przykład czy Zyskowski czy Michalak, moim zdaniem polskie kluby powinny znaleźć pieniądze na tego rodzaju zawodników, czy na przykład na Marcela Ponitkę. Ja nie wiem, okay. Może nie znam się, że Parma zapłaciła mu takie wielkie pieniądze. Tylko nadal chciałbym zobaczyć najlepszych dostępnych zawodników, czyli niech tam będzie zawodnicy po prostu najlepsi wyjechali za granicę, ale niech najlepsi z polskiej ligi grają w mistrzu Polski. I teraz jest pytanie, czy nie chce ich trener, czy oni są za słabi, czy oni są za drodzy, bo czasami jest tak, że są za drodzy, bo tutaj ten kasus Czech. W Czechach najlepsi zawodnicy grają w najlepszych klubach.
No dobra, ale to poczekaj, to teraz znowu odejdziemy w dygresję, bo do tematu Jakuba Garbacza wrócimy, bo w poniedziałek w poranku dostałem pytanie i jakby o opinię na temat właśnie MVP, więc za chwilę wrócimy do meczu, do tego, co się tam wydarzyło, bo są dwa wątki, polskie zresztą, które chciałem poruszyć, ale idąc w tę dygresję, może Radek to wynika z tego, że po pierwsze... Okej, skala zarobków, to jest ważne, no bo samej satysfakcji sportowej na pewnym etapie już do garnka nie włożysz, będąc dobrym koszykarzem, który jest w stanie utrzymać się ze swojej gry, tak? No bo jakby odbijamy się od tego progu. Więc chcesz zapewnić byt sobie, rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Druga, równolegle z tym idąca kwestia jest taka, że może, powiedzmy to głośno, polska liga, która jest sama w sobie ciekawa, bo jest nieprzewidywalna i ciekawe są tam mecze, jest po prostu mało konkurencyjna dla tych zawodników, których wymieniłeś. Ciągły rozwój sportowy, sam wiesz, że jest istotny. Sam powiedziałeś, grałeś we Francji, bo chciałeś, ale grałeś też przeciwko nieco lepszym rywalom.
Faktycznie jest trochę racji z tym, co mówisz, bo kwestia jest taka, że finanse, tak, to ja rozumiem, że polskie kluby nie chcą Polakowi zapłacić, bo on nie robi takiej różnicy. I utarło się coś takiego, że czy trener Tabak, czy na przykład trener Milicic, czy nawet trener Frasunkiewicz, który był znany z tego, że grał Polakami, ale grał Polakami z musu. Ale jak były pieniądze, budżet był na bardzo dobrym poziomie, bo tu wracam do Garbacza, to wtedy Garbacz siedział na ławeczce, a grali obcokrajowcy. I teraz jest pytanie, Znaczy nie, że grali. Garbacz grał tam średnio 13 minut, ale mi chodzi o to, żeby piłka przechodziła przez ciebie, żebyś ty rzucał, żebyś ty był ważną postacią. I teraz utarło się tak, że zawodnik amerykański albo z zagranicy robi różnicę, a Polak nie. I tutaj po prostu troszkę mają rację ci krytycy, tylko nadal uważam, że trener musi dać możliwości, bo daję przykład. Trener Mielczyk, mimo tego, że mocno traktował Garbacza za jego błędy i tak dalej, no nie grał doskonale, robił czasami błędy, ale dał mu te minuty, a najważniejsze akcje były pod niego. Wiesz o tym dobrze w NBA, że tu nie chodzi o ilość minut, tylko chodzi o ilość rzutów, o ilość setów.
Efektywność, które, tak zwaną.
Tak. Tak, i o ilość setów, które są na ciebie, czyli tutaj masz jedną akcję, drugą akcję, trzecią i Garbacz był taką osobą, którą miał zielone światło w niektórych akcjach. I o to ja proszę tylko, żeby zespoły, które grają na najwyższym poziomie polskim, dawały Polakom szansę zrealizowania się, bo tak jak wspominam, czy Garbacz grał w Kingu Szczecin, nie dostał minut, nie dostał rzutów, to było 4 lata czy 5 lat temu, czy był 3 lata temu w ASECO. Nie dostał tych możliwości, jeżeli chodzi. Możliwe, że nie zasłużył, czy inni zasłużyli bardziej. Tylko chodzi o cierpliwość. Uważam, że w zespołach poniżej na przykład 5, 6 miejsca w polskiej lidze, jakbym ja był trenerem, ja bym sobie wychował jednego, dwóch zawodników przez cały rok. I dlatego się denerwuję, jak zagraniczni trenerzy prowadzą zespoły poniżej 5 miejsca. Bo ja rozumiem, jeżeli chodzi o pierwszą czwórkę, sponsorzy i tak dalej, chcą mistrzostwa, ale 5 miejsce nie ma szans na mistrzostwo. To zrób coś dobrego dla polskiej koszykówki. I tutaj bym chciał, żeby prezes Piesiewicz coś takiego robił, że wspiera zespoły, które grają polskimi zawodnikami, ale nie, że grają, tylko używają ich i rozwijają, że wchodzą na poziom 15-16 punktów. Bo Garbacz wchodzący na 15-16 punktów, w tym sezonie miał nawet 18, to była przyjemność oglądać. I wszyscy moi koledzy, jak oglądali Euro Challenge, to najbardziej się cieszyli, że Garbacz w trzeciej kwarcie rzucił te trójki z ręką, że on był osobą, to był Polak. I do tego zmierzam, że każdy polski trener, tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby ten zagraniczny trener zdał sobie sprawę, że jest w Polsce i jest karmiony za polskie pieniądze. To mocno nacjonalizmem poszło.
Obawiam się, nie, to nie chodzi o nacjonalizm, ja bardziej idealizm mi chodzi idealizm, po głowie, jak ciebie słucham, że tak trochę bijesz, to, wiesz, że bijesz głową w mur teraz, wiesz o tym.
Wiem. Dlatego niektórzy mówią, że nie jestem trenerem w PLK, chociaż ja uważam, że za umiejętności, a nie za te moje przekonania, bo tak jak jestem mocnym krytykiem trenerów zagranicznych, bo oni nie mają, i to rozumiem, nie mają celu rozwijać polskiego zawodnika. Oni mają cel utrzymać swoją robotę. I był taki trener we Wrocławiu, który cały czas chciał utrzymać robotę. Zdobył trzecie miejsce, utrzymał, ale ja uważam, że nadal nie rozwinął zawodnika jednego mojego ulubieńca tak jak powinien, bo każdy trener ma w obowiązku rozwinąć zawodnika jak może najlepiej. Kosztem nawet wyników, ale do tego się prezesi nie zgadzają, bo zwalniają. Dlatego ja proponuję, żeby były dwuletnie umowy, które są gwarantowane i trener może ze spokojem robić swoją robotę, a nie martwić się, czy wygra mecz, czy przegra mecz. Bo okej, nam zależy na wygranym meczu, ale żeby polska koszykówka szła do przodu, to ci zawodnicy muszą gdzieś grać, a tych minut jest tylko 200, jak nie będzie dogrywki.
To wiesz co, ja ci powiem tak, bo nie... Broń Boże, nie traktuję Strefy Hanasa jako konkurencji, a wręcz przeciwnie, zachęcam słuchaczy, żeby słuchali i oglądali i ciebie, i Kamila.
Ja muszę się wycofać ze Strefy Hanasa, nie. Bo tam za mocno się rozwinąłem.
Nie, bardzo dobrze się rozwijasz. Natomiast wiem, że tego odcinka też nie zdążyłeś jeszcze obejrzeć, ale wiem, że nadrobisz. Znany nam doskonale nasz kolega z pracy, że tak się wyrażę, i też spoza pracy, czyli Waldek Kijanowski. Bardzo w dwóch zdaniach zrobił krótki wykład, czy w trzech nawet zdaniach, krótki wykład o tym, dlaczego taka sytuacja jest, jak mówisz, bo to jest chyba leży u podstaw, czyli brak tak naprawdę marketingu sportowego, bo wiesz, że za każdym sukcesem idą pieniądze i czasami te pieniądze dla klubów są ważniejsze, no, zresztą są istotne, tu broń Boże nie każdy chce zarabiać i jakby spieniężać sukcesy, tylko że chyba jest zachwiana ta proporcja przede wszystkim między spieniężaniem sukcesu, a tym, żeby dążyć do spieniężenia sukcesu, więc
tylko ja
kupuję to, co ty mówisz, tak? Jakby do mnie to przemawia i myślę, że do wielu z naszych słuchaczy też. Natomiast obawiam się, że tutaj wchodzimy od tej dygresji, którą popełniamy teraz wobec tematu głównego, jeszcze moglibyśmy stworzyć dwie czy trzy audycje godzinne tylko i wyłącznie na ten lekko, przepraszam za słowo, patologiczny temat.
To nie jest dygresja, bo ja nadal wspominam jedną rzecz, że trener Milicic, jakby nie prezes Lewandowski, który go po prostu nie zwolnił, przegrał dwa razy w pierwszej rundzie, mimo tego, że prowadził i nadal uczył się na swoich błędach. Mi chodzi o to, że nie mamy cierpliwości do trenera polskiego, a mamy cierpliwość czasami do zagranicznych. Policzymy na to, że nowy przychodzący odmieni moją koszykówkę, a on najczęściej chce przeskoczyć gdzieś indziej. To samo jest w piłce nożnej. My nadal nie wierzymy, że trener nie tylko jest na meczu, ale on od poniedziałku do piątku pracuje. Ja nie rozumiem, dlaczego kibice nie przyjdą. Ja chyba się zastanawiam, żeby kamery zamontować, bo ja na przykład na treningu pracuję, czasami z takim materiałem, czasami z innym, ale nie da się stworzyć na przykład zespołu w jeden miesiąc albo w jeden rok. To jest budowa, a wszyscy oczekują, że to będzie hop-siup i to nie jest tak, bo my cały czas trenerzy pracujemy i chcemy szacunku ze strony na przykład prezesów i kibiców za naszą ciężką pracę. A jeżeli chodzi o polskich trenerów, nadal nie jesteśmy tak głupi, żeby na przykład nie potrafić poprowadzić zespołu ekstraklasowego. A czasami nas prezesi, kibice robią, że my do niczego się nie nadajemy. Bo nadal nie ma nowych nazwisk i to nie chcę mówić do piłki nożnej, bo się interesuje. Nie możemy się w własnym sosie. Dlatego tak kibicuję na przykład Rakowowi Częstochowa. Bo to jest nowy trener na tej orbicie karuzeli trenerskiej. Bo ja uważam, że skostniałość prezesów, o to chodzi, ale też kibiców, którzy się nie interesują. Bo dlaczego trener bez nazwiska Polski nie poprowadzi tego lepiej? No co, tylko magię ma trener z nazwiskiem, który przegrał jeden raz, drugi raz, trzeci, czwarty raz, a nadal prezes mówi, no sprowadzimy go, no bo on może coś w szatni zrobi. Dlaczego komuś innemu nie dajemy szans? Wiadomo, mój hazard, coś powie, że to jest ryzyko, ale uważam, że jesteśmy zbyt skostniali, nie myślimy po prostu szerzej, ale masz rację, doszliśmy od tematu.
Znaczy nie, no tu jeszcze tak puentując, stawiając kropkę w tej de facto dygresji, bo zaraz wrócimy do tematu, to tak, no ja też jestem zwolennikiem takim narodowo-wyzwoleńczym, no Polish Power, dajmy przede wszystkim... Okej, okay, może Polish Power to
ale
za... Nie, wiesz co?
Może
Polish Power to za dużo, ale dajmy szansę trenerom popracować, tak jak powiedziałeś, co najmniej te dwa sezony spokoju. I dopiero popatrzmy na efekty.
Ale też patrzmy na przykład na rozmowy kwalifikacyjne, ja uważam, na rozmowy jak widzi tyle, ale też praca w poprzednich klubach. No praca, a nie tylko marketing, to co Waldek powiedział, marketing
Waldek powiedział to zachęcając, dobra, zdradzę, jakby może to nie będzie puenta tej wypowiedzi, ale ważna jej część. Przede wszystkim nie ma dzisiaj faktycznego marketingu sportowego. A dalej to już odsyłam do strefy Hanasa, bo nie chcę Waldkowi zabierać.
Ale dlatego ja mówię, że Serbowie czy na przykład trenerzy zagraniczni robią lepszy marketing, że on wygrywając, a ja się pytam, i co z tego? Pokaż mi swoją grę. W jaki sposób twój zespół gra? Bo często na przykład za sukcesem trenera idzie szczęście, bo zatrudniłeś odpowiednią osobę, ale poziom nie jest po prostu jakby zadowalający, albo to nie jest to, co trener chciał. Bo ja na przykład spotkałem się na swojej drodze z trenerami, którzy przed meczem wymagali czegoś innego, my na boisku robiliśmy czegoś innego, a on na konferencji mówił, zespół zagrał tak, jakby ja chciałem.
No tak.
I to nas rozśmieszało w szatni, bo założeń nie zrobiliśmy, zagraliśmy swoje, no bo gości nie znał, no, według nas. My zagraliśmy po swojemu, pewne rozwiązania na pick and roll albo na pewnych zagrywkach, a trener powiedział, no, bardzo mądrze, bardzo inteligentna bestia z niego była. Trener powiedział, zagraliśmy to, o co zespół prosiłem. Założenia wykonaliśmy w 95%, a my tak patrzymy, no, o czym on mówi, nie?
No tak, a wystarczyłoby, żeby na tej konferencji powiedział po prostu, że ma dobrych, inteligentnych graczy, którzy
dokładnie,
po prostu pociągnęli wynik.
Dokładnie,
no i to jest...
dokładnie.
Tak, no to jest oczywiście, to już jest już prawie, że folklor w tej chwili, że tak powiem. Natomiast dobra, wróćmy do tematu, kończąc wątek PLK, znaczy jeszcze nie kończąc, ale penetrując temat finałów. Zacznę od strony przegranej, z uporem maniaka, ale zacznę od reprezentanta strony przegranej, polski akcent, bardzo ważny. Łukasz Koszarek, to, że jest jak wino, wiemy doskonale, bo on im starszy, tym nawet jeśli nie lepszy, to tak samo dobry, to powiedzmy sobie wprost. Czy ja się martwię, co będzie, jak Łukasz powie dziękuję państwu?
Ja powiem tak szczerze, ja byłem wredny, bo ja chyba w 2000... Zaraz
mogę być nieobiektywny, bo Łukasza czuję dużą sympatię do niego i miętę, więc mogę być nieobiektywny, ale staram się patrzeć się też wydaje, na to, co on wyprawiał w tych finałach.
Mi się wydaje, że 3 lata temu chyba uważałem, albo 4, uważałem, że już czas, żeby Łukasz zrezygnował. Ale zawsze mi koledzy mówią, no dlaczego on ma rezygnować, jak procent za 3 był wspaniały w stosunku do innych zawodników i on nadal sobie dobrze radzi. I tutaj mam problem, bo tak samo w pierwszej lidze był taki Grzesiu Mordak, 44 lata i on nadal 10 punktów zdobywa. Dla mnie to jest wstyd i tak samo jest dla mnie wstyd, żeby 37-latek. 84
w każdym razie bliżej 40.
Tak, radził sobie na tej pozycji newralgicznej, dlatego jestem pełen podziwu, w jaki sposób on wytrwał te finały i te playoffy, bo ja nawet u Kamila zauważyłem, że on gra po prostu w obronie, grał bardzo dobrze i to nie tylko atak, bo można się doczepić do wielu rzeczy, ale zaangażowania i tego, co on serducha w tym wieku, to niektórzy zawodnicy mogliby się uczyć, a poza tym ta wspaniała skuteczność w tym jednym spotkaniu i też ta moja teoria, że brakowało jednego zawodnika, bo Zastal by wygrał, jakby Koszarek zdobyło 20 albo więcej punktów w każdym spotkaniu, a zdarzały mu się mecze też słabsze. Czyli tak, no ten ostatni zdobył tylko 10 punktów i wtedy brakowało jego punktów. Ale fajnie, że ten Tabak to zauważył, bo za co lubiłem Koszara w tych spotkaniach, że on sobie poradził z tą strefą. Bardzo dobrze rozdzielał zawodników, poustawiał ich spokojnie i to była profesura. Ale kiedyś musi zakończyć i czasami po prostu nie dochowaliśmy się, mi się wydaje, przez to, co wcześniej wspomnieliśmy, że brakuje zagranicznym trenerom troszkę odwagi, żeby postawić na daną osobę, bo trzeba powiedzieć, że Koszarek też do ligi wszedł przez Polonię Warszawa i dzięki trenerowi Kamińskiemu. To było jego dziecko i dawał mu te minuty. Zostali sprowadzani zawodnicy zawsze pod Łukasza, że mógł się od nich uczyć i tych pick and rolli się nauczył, mi się wydaje, w Polonii Warszawa i u tenera Kamińskiego. Dlatego ja zawsze powtarzam, że mi na przykład szansę dał tener Noculak. Ja bym nie grał w kosza, jakby nie tener Noculak, który grałem w Unitarnów. Też historia dobra do książki, nie? Grałem słabo, ale tener nadal na mnie stawiał. Wiadomo, że ktoś powie, że jakby sprowadził mnie i tak dalej. Ale chodzi o to, ten Noculak we mnie coś widział. I zawodnicy z Tarnowa, słusznie, troszkę mieli pretensje, że mnie foruje. Później ten Gębal forował mnie. Dużo grał mną, mimo tego, że nie grałem tak super. No i zawodnicy z Tarnowa mieli pretensje. Pamiętam jedyny raz ktoś się odważył, do tego jestem bardzo mu wdzięczny, bo wiesz, krytyka najbardziej boli moim zdaniem, jak ktoś się mnie nie ukaże. A jak na przykład gość wstał i zapytał trenera, dlaczego Radek gra, mimo tego, że gra słabo. Jedyny raz w życiu gość tak zapytał w mojej obecności. Rozumiesz? Ludzie chodzą do trenera, gadają, a ten po prostu zgłosił się i powiedział. I trener nie wiedział, co powiedzieć. I powiedział, ale przychodzi na każdy trening. Jest przed treningiem, po treningu. Jest najlepszy na treningu. Zostawia zdrowie. Dlaczego mam nie dawać szansy? Przecież robi to samo. Czasami się zdarzają słabsze spotkania. No i w styczniu miałem 0,2%, a w lutym miałem 20 punktów. Śmieję się, dlatego lubię tą historię po córce opowiadałem, że akurat w lutym poznałem moją przyszłą małżonkę, dlatego się poprosiłem.
No, wiesz co, każda motywacja. No,
ale abstrahując, moje dygresje mnie zabijają. Trener, jakiś trener musi na ciebie postawić. Ja miałem to szczęście, że postawił, dlatego ja odwdzięczam się moim zawodnikom. Ja stawiam na młodych zawodników, lubię pracować z młodymi zawodnikami i to samo miałem w Śląsku Wrocław w pierwszej lidze. Zawodnicy mnie pytali, kibice, dlaczego stawiam na Dziewę, dlaczego pozwalam Kubie Musiale rzucać w takie rzuty, dlaczego pozwalam. A ja mówię, oni trenują te moje te rzuty i ja w nich wierzę, ale miałem problemy ze starszymi zawodnikami, którym się to nie podobało. W każdym klubie, jak jestem, moim zdaniem młody zawodnik, nie każdy potrafi się dobrze przepychać, potrzebuje po prostu wsparcia i dlatego apeluję do trenerów, żeby tak jak Kuba Garbacz, który sobie walczył ciężkim treningiem, pamiętamy, że ja nie foluję zawodnika, który nie ma nic. Jakby zawodnik nie przychodził mi na treningi albo się opierniczał na treningu, to bym go wyrzucił, ale ci zawodnicy, co wspomniałem, co ja dbam o nich, to oni dają, tylko czasami na boisku potrzebują tego wsparcia, potrzebują teraz rzuć, teraz zagrywka pod ciebie i tylko tego oczekuję, żeby po prostu delikatnie, a resztę zawodnik musi sobie załatwić sam, tak samo jak Kuba Garbacz załatwił sobie sam, bo on miał w sezonie, daję przykład, Legię Warszawa, gdzie miał średnią 7 punktów, słabo grał, a jeżeli chodzi o finały, to jest niewiarygodne, w pierwszym tylko spotkaniu przegranym miał 14% za 3, a potem 40, 44, 75, 41, 46. To są niewiarygodne procenty i to wszystko 4, 4, 3, 5, 6 trafionych rzutów za 3. I najważniejsze, on był głównym obrońcą trenera Miedzicza. On krył zawodnika na piłce, czyli przygotowanie fizyczne Kuby, znakomite, odporność na kontuzje, na różne rzeczy. PLK czy władze ligi nie rozpieszczały zawodników, jeżeli chodzi o mecze. Miał 28 pierwszy mecz, 29 drugi mecz, czwarty mecz trzeci, piąty mecz czwarty. Czyli ta fizyczność, dobre wytrenowanie, odporność psychiczna, bo to nie w każdym meczu, wszyscy myślą tak, a ci shooterzy takie proste, z daleka sobie ciepnie, rzuci sobie, a to nie jest takie proste, że jak nie wpadnie głowa, myślisz, że ja cię kręcę, ten słaby procent wszyscy ode mnie oczekują. Dlatego ja tak lubię shooterów, bo zwracam uwagę za każdym razem, że psychiczna strona rzucania jest niedoceniana w tym aspekcie przez kibiców. Dlatego ja uważam, kończąc.
Mów dalej, bo w sumie miałem cię o Kubę Garbacza wypytać zaraz, mieliśmy pociągnąć dbali, do Kuby.
Żeby polscy trenerzy dbali, żeby wychowali jednego zawodnika po sezonie. Ja zawsze mówię, zdradzam teraz swoje trenerskie sztuczki. Ja zawsze jak wchodzę do szatni, to mówię jedną rzecz. Chcę, żebyście byli po sezonie ze mną lepszymi zawodnikami niż byliście na początku. I ja uważam, to wziąłem oczywiście od amerykańskiego jakiegoś trenera, uważam za kluczowe i chcę po prostu, żeby moi zawodnicy byli lepsi. Trener Miedzicz może ze spokojem powiedzieć, że Kuba Garbacz, troszkę z pomocą trenera Majewskiego, który rozpoczynał sezon i oczywiście całego sztabu szkoleniowego, jest lepszym zawodnikiem po tym sezonie. Ogden jest lepszym zawodnikiem. Kel jest lepszym zawodnikiem. I dlatego, tak jak mówię, bardzo sobie cenię, jak obserwuję zespoły trenera Miedzicza i jego asystentów, że zawodnicy grają lepiej. Tak samo na przykład trener Tabak, żeby nie było, że ten Tabak jest słaby. Marcel Ponitka dzięki trenerowi Tabakowi wyjechał do Rosji. Ljungberg, jakby Ljungberg był bardzo dobrym zawodnikiem, to CSKA wzięło go by przed sezonem, a tak to wziął go trener Tabak. Przecież mogli mu zapłacić pieniądze. Rok temu trener Tabak miał Hakansona. I tak samo ta gra koszarka moim zdaniem powoduje, że ten Tabak fajnie prowadzi.
Znaczy to jest akurat, można uprościć, można to nawet uprościć, że dzięki temu, że jest Łukasz Koszarek, to inni zawodnicy też stają się lepsi, bo pamiętamy, że parkiet i mecz to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest jeszcze szatnia i treningi.
Nie jestem fanem tego. Kiedyś to było bardziej doceniane, teraz młodym ludziom nie można pewnych rzeczy powiedzieć, oni się bardziej obrażają. Moje roczniki strasznie sobie ceniły uwagi starszych zawodników, teraz młodzi lepiej, wiedzą lepiej. Jak ja z nimi rozmawiam, próbuję im delikatnie pomóc i widzę na przykład później na parkiecie, że sobie gość nie radzi, to nie sądzę, żeby zawodnik starszy, weteran nie powiedział mu tego, co ja mu powiedziałem, ale nie są młodzi zawodnicy w stanie, takie mamy pokolenie, że uwaga ze strony weterana albo doświadczonego zawodnika, oni traktują ją bardzo jako zarzut, jako czepianie się, jako tak, a nie traktują tego, że ja chcę mu pomóc. A za moich czasów był taki autorytet. Mieliśmy autorytety, że ja miałem doświadczonego zawodnika Sobczyńskiego, na przykład Marka, który mnie uczył, jak żyć. Rozmawialiśmy o wielu sprawach, czy Jechorek. I ja wiele rzeczy się uczyłem od nich, czy na przykład uczyłem się, jak grać pod koszem od wierzgacza. Ja na przykład podpatrywałem ich, tak, pytałem się, jak on to robi. On mi to tłumaczył. A teraz zawodnicy nie. Oni wiedzą lepiej, mają swoich trenerów i nie korzystają z usług doświadczonych. Dlatego ja mówię, w szatni teraz panuje demokracja, a w trakcie demokracji czasami wolność jest dana osobom, które nie powinny dostać tej wolności.
Mocne, ale prawdziwe. To tak trzeba to określić. Natomiast pozwól, że wrócę do tematu. I właśnie chciałem wątek Kuby Garbacza podkreślić bardzo. Znaczy osobę Kuby Garbacza, nie tylko dlatego, że został MVP finałów. Trochę już jego historii zdążyłeś opowiedzieć. Ja się tak zastanawiam. Kuba ma 27 lat już, tak? Bo on w marcu urodzony jest. Ktoś popatrzy na jego dossier, powie trochę może późno, że tak powiem, o nim się głośniej zrobiło. Z drugiej strony nie znalazłby się w kadrze, gdyby nie wykazywał tych inklinacji do bycia jednym z najlepszych Polaków w polskiej lidze. I się zastanawiam tak, czy, i trochę w kontekście tego, co już powiedzieliśmy na samym początku naszej audycji, naszego spotkania, czy Polska dalej?
Wiem, że ma kontrakt, ale który można jakoś...
Wiesz, to nie ma nigdy takiej umowy, której nie da się tam odpowiednio, że tak powiem, podrasować, więc jakby tutaj o kontraktach się nie skupiajmy, na kontraktach. Bardziej myślę sobie o jego w tym momencie przyszłości, bo ma 27 lat, to jest i dużo i mało.
Ja powiem tak. Troszkę powiedzieliśmy rzeczy. Zobacz, 2017-18 w Asseco zdobyło 12 punktów, kiedy byli w Gdyni tylko sami zawodnicy polscy.
I teraz największy postęp PLK w 18 roku, tak swoją drogą.
Tak. I później na przykład trener Frasunkiewicz zatrudnił 5 bardzo dobrych obcokrajowców, większe wymagania i wtedy ludzie zaczęli mówić, no Kuba się nie nadaje. Zagrał 42 spotkania, miał 13 minut, 3 punkty, tylko 3 punkty. 29%. Ja pamiętam te. No, Kuba tam wchodzi, ale to nie jest ten Kuba z poprzedniego sezonu. I później zmienia miejsce pracy, przychodzi do Ostrowa i tam jest też zatwardziały polski trener, który z którym mógłbym polemizować. Nie widzi w Kubie tego, co uważam on ma. Czyli on musi być wokół niego budowana zagrywka i on jest osobą, która czasami odda słaby rzut, czasami odda ciężki rzut, ale jak będzie ta pewność siebie, to on się odwdzięczy. I ma tylko 6 punktów. 20 minut, każdy tak patrzy, 22 spotkania, mówi, no taki zawodnik. I później zmiana trenera i nagle popatrzymy, że wiadomo, Kuba cały czas pracuje, ale ja co chcę udowodnić, że to nie ma tak, że to zawodnik się zmienia na lepsze albo na gorsze, tylko trafia na odpowiedniego trenera. I zawodnicy, zawsze tłumaczę zawodnikom, jak zawodnicy przychodzą do mnie po poradę, mówią tak, trenerze, gdzie mam iść? Ja mówię, a znasz trenera? Nie. No to po co chcesz iść do tego klubu, jak jeszcze nie znasz trenera? No jak możesz iść? No jak? Tamten trener będzie lubił ciebie, a ten na przykład powie, no ja bym chciał takiego zawodnika. No poczekaj, porozmawiaj z trenerem. Niektórzy trenerzy na przykład nie rozmawiają z zawodnikami. Dziwię się, bo jak im pasuje czy nie pasuje, to musi mu jakby przed podpisaniem kontraktu. Zawodnik musi wiedzieć, u kogo będzie grał. W jaki sposób trener taktycznie rozgrywa na przykład atak. co wymaga od obrony. I czasami zawodnik, który gra słabszą obronę, trzeba go ukryć, ale jest wspaniały w ataku, idzie do trenera, który preferuje obronę. Albo trener, który preferuje pick and roll'e i nie lubi rzutu, tak jak na przykład wspominam o trenerze z Ostrowa w 2019, który nie lubi szalonych rzutów. No i tam Kuba idzie. Ja mówię, ja cię kręcę. I zmierzam do twojego pytania. Jakby Kuba musi wybrać trenera, jakby poszedł na zagranicę, który go chce. Czyli go chce. Czyli daje mu 25 plus minut. Przykładowo Hiszpania to jest 20 minut plus. 20 tam, ale nie więcej niż 23. To nie może iść do trenera, który będzie nim sobie żonglował. Żonglował z nim i mówił, Kuba, okej. Kuba Poczepo już ma 27 lat. Ciężko cokolwiek więcej wymyślić. Dlatego ja uważam, że Polska jest najlepszym dla niego rozwiązaniem i bym chciał, żeby tak ponowił mistrzostwo w przyszłym roku z Ostrowem, zagrał w pucharze i dostarczał nam radości swoją grą. Może się jeszcze poprawić, ale najważniejsze, żeby to utrzymał, żeby nie było czegoś takiego, jak wspomniałem, że Waseko ma 12 punktów w 2017-18, mówimy, jest ok, później jest następny, są lepsi zawodnicy Waseko i mówimy, Barce, przepraszam, i mówimy, i tak samo, żeby teraz nie było. On ma być pierwszopiątkowym graczem, wokół niego rozpoczyna się budowę zespołu. I tak samo, jak mam pretensje do polskich zawodników, moje roczniki były takie, ode mnie trener musi rozpocząć budowę zespołu. My tak chcieliśmy grać, taką pozycję chcieliśmy mieć w zespole. Ja miałem trochę w słabszych zespołach, ale czy Adam, Maciej, Domino, Bacik, Pluta, Kordian, Korytek, czy na przykład Szybilski, Dryja, wspomniałem tych z moich rodziców, od nich się rozpoczynało budowę. Tak samo bym chciał, żeby od Garbacza. Aha, Garbacz potrzebuje rozgrywającego takiego. Aha, Garbacz potrzebuje wysokiego takiego. Aha, Garbacz potrzebuje to. Okej. A nie, że Garbacz jest zapchaj dziurą, Garbacz na przykład zagra tu i tu. Nie. On już powinien mieć jako MVP, powinien mieć po prostu taki zaszufladkowanie, że jest gwiazdą tej polskiej ligi i wokół niego wszystko się toczy. Bo takie osoby spowodują, że młodzi zawodnicy będą garnęli się do grania w kosza. Bo ten Polak, żeby został na lata w danym klubie, ale żeby ten poziom trzymał. Bo te gwiazdy polskiej ligi, co wspomniałem, one trzymały poziom przez wiele lat. Finansowy, ale też sportowy. Na nich można było liczyć. Oczekiwało się pewnego rodzaju poziomu i oni ten poziom ci dawali. Albo mistrzostwo, jak ze śląskowymi graczami, czy na przykład Pruszków, czy na przykład trzecie miejsce, jeżeli chodzi o Bobry Bytom, czy jeżeli chodzi o, jeszcze wspomniałem, o Tomka Jankowskiego, jeżeli chodzi o Aseko. I ja bym chciał, żeby Kuba został w Polsce, a nie szedł za granicę, gdzie będzie w 9 zespole albo 8, będzie na poziomie 7 punktów, będzie się męczył, trener go będzie rzucał. To też jest fajne, ale nie w tym wieku. W tym wieku zarabiaj dobre pieniądze w Polsce, płać podatki w Polsce. Taki żart. Ale ja bym chciał, żeby polscy koszykarze widzieli, że warto grać w koszykówkę, bo można stać się drugim takim Garbaczem. Warto trenować, warto się męczyć w niektórych klubach, warto się męczyć upokorzenia w 2015-16, że ma się 1,5 punktu. Czyli przypomnijmy, miał 22 lata i miał 1,5 punktu, 7 minut, nie wiem kto był trenerem, nie sprawdziłem tego. I można za 5 lat piękną historię sobie napisać i stać się MVP finału Mistrzostw Polski i zdobyć puchar. Dlatego takie historie, wiesz, że ja bardzo lubię i bym chciał, żeby został. Ale długa odpowiedź na krótkie pytanie.
No, ale tak, no...
Przepraszam.
To ja dziękuję za komplement, bo to znaczy, że to było dobre pytanie, tak swoją drogą.
Aha, okay.
Bo to zawsze jest dla dziennikarza ważne. No dobra, ale to już nie o mnie i nie o mnie ta audycja i trochę o tobie też i twoich wspomnieniach, tak swoją drogą. Wiesz, że nie zdążymy już się rozwinąć w temacie NBA, ale ponieważ zostało nam jeszcze kilka minut, to poutyskujmy sobie trochę w kontekście tego wszystkiego, co zostało powiedziane, bo wiesz co, jestem na stronie PLK w tej chwili i zawsze te statystyki się tam pojawiają, indywidualne, no akurat PLK jest pierwsza siódemka ligi w danych statystykach. Smutne I powiem szczerze, tak, smutne jest to. Przy wielu ciepłych słowach, które powiedzieliśmy o Kubie Garbaczu, no to akurat finały, MVP finałów, cieszymy się, że jest to polski zawodnik, to przede wszystkim. Cieszymy się w kontekście całej historii, że jest to Kuba. Natomiast 7 najlepiej punktujących zawodników PLK, nie ma żadnego Polaka. Ewaluacja, czyli te punkty, to co w Europie patrzymy, czyli ta, no w dużym uproszczeniu efektywność gry. Damian Kulik, jedyny, szósty. Asysty? Asystent Kamil Łączyński, szósty. Okej, dobra, jest fajnie. Zbiórki? No, nie ma tragedii, jest Łukasz Frąckiewicz, jest na trzecim miejscu, trzeci zbierający ligi. Przechwyty? Tu jest też Filip Matczak, osamotniony. I bloki, no tu jest trochę lepiej, bo jest Damian Kulik pierwszy, trzeci jest Dominik Olejniczak, czwarty Aleksander Dziewa, piąty Darek Wyka, szósty jest Adam Łapeta. Dobra, blokujących mamy fajnych. Boli.
No ale dobrze wspomniałeś, do 25 miejsca, bo też to otworzyłem, naliczyłem raz, dwóch, trzech Polaków.
Mówisz o punktach.
O punktach.
No więc właśnie, to trochę...
W 30 jest trzech, bo jeszcze się zahaczył Dziewa.
No okej, okay, no ale znaczy wiesz, ja patrzę też nawet, ja poszedłem prosić, bo ty nie, jeszcze otworzyłeś te statystyki, ale jest wiele osób, które nie otwierają tych statystyk, wiesz
tak,
o co chodzi.
Bo ja się z tobą zgadzam, bo tak jak wspominam, dlatego to mnie boli, ale z drugiej strony jak mamy zagranicznych trenerów, to czego się dziwić? No, ten zagraniczny chce utrzymać robotę.
Nie, bo wiesz co, tak słuchając wnikliwie, wiesz, i wielu rozmów w strefie Hanasa, bo wiadomo, że zawsze gdzieś temat polskiej koszykówki też się pojawia u Kamila, słuchając ciebie dzisiaj, ale też jakby słuchając ciebie w naszych rozmowach w ogóle, które prowadzimy po wielokroć poza antenami różnymi, na których występujemy razem, ja tak się zacząłem zastanawiać, okej, okay, tak jak powiedziałem, sama w sobie liga, między sobą te drużyny grają ciekawiej. Są fajne mecze, bo są. Natomiast to nie jest liga, która się liczy w Europie. Powiedzmy to sobie otwarcie. Jest to liga słaba. I teraz w tej słabej lidze mamy zawodników, którzy są tu na sezon, może dwa, z zagranicy. I może lepiej postawić, tak jak powiedziałeś, kosztem rozwoju i jakby kosztem. Niech ceną rozwoju będzie nawet jeszcze większy regres tej ligi, ale niech ci Polacy się rozwijają.
Co, i tu jest problem, to jak mi kluby i agenci mówią, że problem jest pieniędzy z miasta, nie? I to jest właśnie, że każdy martwi się, żeby przeżyć. I to po prostu powoduje, że trenerzy, prezesi decydują się zapłacić temu obcokrajowcowi, przyjść. Dla mnie to świadczy też o słabości trenerów, no bo co trener może takiego zawodnika nauczyć? No nie nauczy, tylko go wstawi w ramy jakieś. On ma zagrać tego pick and rolla, ma coś obronić. Dlatego ja uważam, się nie zgodziłem z kolegą moim Szczepanem. 5-6 lat temu powiedział, że polska koszykówka upada. Tu chodzi o to, że mechanizmy są złe. Że nie rozumiemy, że ci zawodnicy traktują polską ligę jako albo to, żeby zarobić, albo gdzieś tam się dostać. A musimy zacząć lepiej traktować polskich zawodników. To nie znaczy, że nie mają ciężko pracować. Tylko młody zawodnik nie ma siedzieć w pierwszej lidze, bo często jest tak, że polski zawodnik mówi, po co ja mam siedzieć w ekstraklasie, jak ja se pogram i zarobię pieniądze w pierwszej lidze. O dziwo, tutaj jeszcze powiem ciekawostkę, że zawodnicy, którzy grają w pierwszej lidze, oni więcej zarabiają niż siedzący zawodnicy w ekstraklasie. Rozumiesz, czyli oni nie mają tej ochoty przyjść do ekstraklasy, bo się tak ciężej trenuje, a będę podawał ręczniki albo będę grał 10 minut. Nie chcą podjąć rękawicy, bo mają w pierwszej lidze lepsze pieniądze.
No ale wiesz, dlaczego siedzą, bo mamy zawodników zagranicznych więcej.
Tak, ale tutaj też w woli ścisłości. Ja też nie widzę u polskich zawodników ochoty, bo ja bym naliczył takich zawodników jak Kuba Garbacz z 4-5 tylko, którzy są i albo w pierwszej lidze, albo w ekstraklasie, którym powierzyłbym, że oni bardzo chcą, że zostają po treningu. Dlatego zawiodłem się na jednym zawodniku, bo doszły mnie słuchy, że on mnie ze mną zostawał po treningu albo przychodził szybciej. Mhm. A jak odszedłem, to pomyślał, że już chyba jest dobry i przestał przychodzić na treningi dodatkowe i cały czas rzucać po treningu, bo ma inne, ciekawsze rzeczy do roboty. Takich zawodników mi brakuje. Ja bym chciał, żeby, bo właśnie nie doprecyzowałem. Ja nie chcę, żeby trenerzy zagraniczni albo polscy dawali szansę zawodnikom, którzy są leniwi i nie chcą słuchać trenera, ale moim zdaniem nadal w Polsce jest 10 zawodników, którym warto dać szansę, warto ich pouczyć, warto przyjść wcześniej na trening trener, warto nakreślić mu plan, co będzie grał na początku sezonu, co będzie grał w połowie, co ma trenować, w czym ma się poprawić i wtedy to jest projekt dany zawodnik i wtedy sobie mówimy, on będzie tyle rzucał, on będzie tyle minut grał i wokół tego budować. I nadal uważam, że jest kilku zawodników z tego, co wiem, którzy chcą grać, ale nie mają tej możliwości, bo wybierają źle kluby i wybierają po prostu trenera, który jest na przykład zostanie zwolniony, albo z nimi nie rozmawiają. Bo to zaufanie. Tak jak ci powiedziałem, jakbyś tutaj patrzysz sezon 2020-2021, jakbyś wziął sezon 2000-2001 albo 1999-2000, to byś zobaczył w tej 25, byś zobaczył przynajmniej 10 Polaków. Wiadomo, ktoś powie, że były przepisy inne, nie było tylu obcokrajowców, tylko trzeba zawsze powiedzieć, że to, co ty fajnie powiedziałeś, może obniżmy ten poziom całej ligi, zacznijmy grać Polakami, a za 5 lat wychowamy sobie fajnych zawodników i to będzie grono fajnych polskich zawodników. Ale kluby po prostu, tak jak mi tłumaczą, martwią się o budżet, martwią się, że żeby zająć odpowiednie miejsce, żeby sponsorzy zostali, dlatego to są problemy nie do mnie. Ja mówię tylko z punktu widzenia zawodniczego i trenerskiego, bo zawsze powiem, ja nie chcę szrotu w swojej lidze. Nie chcę szrotu. Ja zawsze patrzę, gdzie dany zawodnik będzie grał i po sezonie w polskiej lidze gra super, ale co z tego? Jak inne kluby wiedzą, czy inne państwa chcą jakość, nie chcą punktów. Chcą jakość z tego strony, jak się zachowuje, jak gra, jak szanuje trenera i jaki jest w obyciu, czy umie grać w obronę, czy rozumie koszykówkę. Bo nie możemy się stać złomowiskiem, że oni sobie przyjdą, porzucają, pograją sobie, zarobią, kibic się pocieszy, takie małpki w cyrku, żebyśmy nie byli, czy nasze kluby, żeby nie były. Żebyśmy też poziom trzymali, dlatego lubię, żeby polskie kluby grały w pucharach, żeby zobaczyły, że my się śmiejemy z rumuńskiej ligi, my się śmiejemy z węgierskiej ligi, co to jest węgierska liga, słyszałem takie opinie, a węgierska liga sobie poradziła ze spokojem, ze startem Lublin, mieliśmy to na możliwość oglądania w Canal Plus czy w N-Sport.
Tak, no ja tylko dodam jeszcze najbardziej jaskrawy przykład. Zastanawiałem się, sam uległem takiemu stereotypowi, myślę sobie, Liga Litewsko-Łotewska, czy Estońsko-Łotewska,
dokładnie,
myślę sobie,
estońska.
O Boże. A Wefryga? Wefryga wychodzi z grupy, a Start Lublin nie wygrywa meczu.
Dokładnie i tam, z tego co ja wiem, jeden czy Estończyk, czy dwóch Estończyków gra dobrą koszykówkę. Patrzymy, Nymburk, najlepszy czeski zespół, gra na przykład Final Eight
Ligi Mistrzów, BCL. Tak,
Ligi Mistrzów. I patrzysz, że najlepsi czescy zawodnicy tam grają. Właśnie o to mi chodzi, że u nas po prostu pewne rzeczy są na opak robione i nie dziwmy się, że tak wygląda. Ale wszyscy mi zawsze mówią, no ale reprezentacja. Ja uważam, że to jest zaciemnienie obrazu i tak samo zaciemnieniem obrazu jest VTB za Stalu i zdobycie po prostu drugiego miejsca w Pucharze Stali. Bo mi chodzi o to, żeby cała liga była mocniejsza i cała liga, czy prezesi, trenerzy zrozumieli, że tu nie chodzi o sezon 8-miesięczny, że ten zawodnik musi gdzieś trenować. My nie jesteśmy NBA, że zawodnik ma pieniądze, żeby sobie wynająć trenerów i pracować gdzieś indywidualnie, że my potrzebujemy powrotu, i to jest mój ostatni postulat, jak ja grałem dużo minut, to mój sezon był 11-miesięczny. Ja tego uczę zawodników, że ty masz tylko 3 tygodnie, miesiąc przerwy. Resztę masz ciężko pracować. Ale jak masz w klubie pracować, kiedy jest koniec sezonu i wszyscy mówią, żebyśmy jak najszybciej to zakończyli, żeby nie trzeba było płacić za mieszkania, żeby nie trzeba było płacić dniówki. No, dlatego ta koszykówka nie jest dla mnie. Ja uważam, że po sezonie to jest czas na poprawę. To masz miesiąc, dwa, gdzie możesz poprawić te elementy, które w sezonie nie możesz. A trenerzy sobie wyjeżdżają. Mój ulubiony trener. ja pierdolę, jestem wredny. Te, nie powiem nazwiska, żeby nie...
Asystent, to musisz być przykład, szybko wredny, bo czas tak, nam się kończy.
Asystent na przykład trenera Taylora, on se wyjeżdża po sezonie i dostawia zawodników samopas. Nie mają gdzie trenować. Ja się pytam dlaczego, ale nie, prezes jest z niego bardzo zadowolony, podpisuje z nim kontrakt na następne lata. Ja nie rozumiem tego, że nie możecie mnie rozliczać za sam wynik. Ja pracuję. Rozumiesz? Ja wiem, że mój wynik nie był odpowiedni, możecie mnie zwolnić, ale nie upraszczajcie, że jestem słabym trenerem. Mój wynik był słaby, a nie, że jestem słabym trenerem. Bo ja cały czas poprawiam moich zawodników. To są dwie różne rzeczy. Ale po sezonie się pracuje. Pracuje się w klubie. Zawodnicy zarabiają po 4-8 tysięcy. Wiadomo, płacą rachunki, nie mają czasu na trenerów. I w klubie powinni pracować. Powinni w maju, w czerwcu pracować. A oni nie pracują. Kluby są zamknięte.
I tu musimy, Radek, tak, to jest mocny akcent.
Ale nie w KKS Siechnice, bo ja mam kontrakt do końca czerwca w MOS-ie Wrocław. My pracujemy, mimo tego, że liga się skończyła, my nadal pracujemy z tymi zawodniczkami, bo mam takiego bardzo dobrego prezesa z Basket 96, Krzysztof Dubiel się nazywa, i on mi płaci za to, żebym pracował. Ja bym życzył wszystkim trenerom takiego prezesa, jakiego ja mam. Ale mocno.
I tym tak jest. Mocno pojechać, ale dobrze. I to jest piękna kropka naszych zdań wypowiedzianych. Ja teraz muszę...
Nie pogadaliśmy.
Nie pogadaliśmy, ale obiecuję, że pogadamy o NBA. Myślę, że ta audycja i tak w dobrą stronę poszła, bo po prostu była potrzebna i o tym świadczą te słowa, które tu padły. Radosław Chyrzy, dziękuję Ci bardzo, Radosław.
Dziękuję bardzo.
Waszym i moim gościem był oczywiście trener i ekspert Radosław Chyrzy. Ja też już mówię do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Będzie nie mniej ciekawie. Trzymajcie się. Cześć.
Doliczony czas spotkania. Rzut rożny dla londyńskiej Chelsea. W narożniku Eden Hazard. Dośrodkowanie na wolę karnej.